Ja, liebe Geschwister, es ist eine große
Tak, drodzy braterstwo, jest wielką radością i jesteśmy za to wdzięczni, że tego dnia w takim gronie spotkaliśmy się, a ja wybrałem swój temat i nazwałem Wzdychające stworzenie i my. I jako tekst wzięliśmy list do Rzymian, rozdział 8, wersety 22-23, gdzie Paweł mówi: bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując przysposobienia synowskiego, odkupienia ciała naszego. Ujmowani bracia i siostry w naszym Panu Jezusie Chrystusie oraz przyjaciele wiecznej prawdy Bożej, niech łaska Boża i Jego pokój wypełnią nasze serca i umysły także dzisiaj. Przede wszystkim jednak najbardziej serdeczne podziękowania i uwielbienie należy się naszemu Ojcu w niebie, naszemu Panu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, który ponownie umożliwił nasze dzisiejsze spotkanie. Gdy spoglądamy wstecz na historię ludzkości, która rozpoczęła się od Adama, i dostrzegamy naszą teraźniejszość oraz sytuację, w jakiej znajduje się dziś cała ludzkość, wtedy nasze serca wypełnia tym większa tęsknota za dopełnieniem ostatnich członków Chrystusa, za tęsknota za objawieniem Jego Królestwa i wyzwoleniem całej ludzkości z jej nędznej niewoli szatana. Dziś chcielibyśmy wspólnie rozważyć słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian, rozdział 8, wersety 19-24. Każdy myślący, wierzący nie będzie miał wątpliwości, że apostoł Paweł ma tu na myśli całą ludzkość poprzez całe stworzenie. On nie mówi tu o Kościele, o oblubienicy Chrystusa. Niemniej jednak zwraca uwagę, że Kościół również wzdycha w tych obecnych okolicznościach. Przechadzając się ulicami większych miast, usłyszysz różne rodzaje muzyki, śmiech, napotkasz różne rodzaje rozrywki, której poszukują tłumy ludzi. Krótko mówiąc, jest to chęć do często bezcelowego, rozrywkowego działania i najważniejsze jest to, żeby się zabawić, być wesołym i się wyszumieć. Moglibyśmy tu powiedzieć o różnych rozrywkach, ale szkoda na to czasu. Spoglądając w ten sposób, można by początkowo założyć, że znaczna większość stworzenia nie wzdycha tak bardzo. Ale jeśli codziennie patrzymy na fakty, okazuje się, że ten rodzaj pogody ducha i śmiech jest raczej historyczny, w przeciwieństwie do łez i smutku. Wielu ludzi rzuca się w taki swoisty wir, aby zatopić w nim swoje zmartwienia, bóle i smutki. Podobnie jest z tymi, którzy uciekają się do różnych przyjemności nie dlatego, że są szczęśliwi, ale dlatego, że są nieszczęśliwi. Wzdychając w duchu, szukają czegoś, co zagłuszy lub stłumi ich zmartwienia i złagodzi ich rozczarowanie i melancholię, smutek, jaki mają w sercach. Każdy z nas, kto ma swoje życiowe doświadczenie, z pewnością powie, że najszczęśliwszym okresem w naszym życiu były dni dzieciństwa. Wraz z rosnącą wiedzą i świadomością oraz rosnącą odpowiedzialnością przychodzą niepokoje, rozczarowania, rozterki serca i pewne cierpienia. I taki jest ogólny los całej ludzkości. Pamiętajmy też, że świat, który znamy, ogranicza się tylko do tej części, która jest dla niego najlepsza, najbardziej faworyzowana i najmniej obciążona. Przeglądając Biblię, znajdujemy informacje o aniołach i ich radości w niebiosach. Stąd rozumiemy, że nie ma tam żałoby, łez ani umierania. Pojawiają się pytania, czy to nie ten sam Bóg stworzył człowieka i anielskie zastępy? Dlaczego miałaby być tak wielka różnica pomiędzy warunkami na ziemi i w niebie? Także nasz Odkupiciel musiał nauczyć nas modlić się, aby w końcu Królestwo Boże przyszło na ziemię i aby Jego wola, tak jak jest w niebie, była również wykonywana na ziemi. Dlaczego mówi nam Pan, że wierni w zmartwychwstaniu będą jak aniołowie i nigdy nie umrą? Dlaczego nie jesteśmy już tacy jak aniołowie? Dlaczego umieramy? Dlaczego chorujemy? Dlaczego jesteśmy niedoskonali w sferze naszych umysłów, zdolności moralnych i fizycznych? Aby odpowiedzieć na te wszystkie pytania, potrzebujemy nadludzkiej mądrości. Musi być w tym wszystkim jakaś przyczyna, inaczej ten sam sprawiedliwy, kochający i łaskawy Bóg traktowałby swoje ludzkie stworzenia, swoje ludzkie dzieci z taką samą dobrocią i hojnością jak duchowe dzieci. Dlaczego te wszystkie błogosławieństwa są dla nas nadzieją, podczas gdy dla aniołów są rzeczywistością? W miarę jak nieustannie dalej poszukujemy informacji i pytamy, co Biblia mówi o stanie człowieka, dlaczego jest on taki, jaki jest i jak do tego doszło, zauważamy prorocze wyjaśnienie, że Bóg, i czytamy to w Psalmie 102, wersety 20-21, że Bóg wejrzał ze swojej świętej wysokości. Pan spojrzał z nieba na ziemię, aby wysłuchać jęku więźniów i uwolnić skazanych na śmierć. Kto i kiedy stał się więźniem? Kiedy został skazany na śmierć? Pismo Święte odpowiada, że nasz rodzaj został sprzedany pod grzech, stał się niewolnikiem grzechu i że wszystkie doświadczenia smutku, upadku, niedoskonałości i śmierci są częścią nagrody tego wielkiego nadzorcy, czyli grzechu. Apostoł świadczy, że zapłatą za grzech jest śmierć. I przedstawia grzech i śmierć jako potężnych władców, którzy teraz sprawują władzę nad ludzkimi dziećmi. On świadczy, że grzech i śmierć królują i wiemy, że rzeczywiście cały rodzaj ludzki jest poddany tym władcom. Możemy o tym przeczytać w liście do Rzymian 6:23 i w rozdziale 5, wersety 13-21. Grób, do którego wchodzą zarówno dobrze, jak i źli, jest wielkim więzieniem, gdzie wszyscy są przedstawieni w przenośni jako śpiący, czekający na błogosławiony poranek tysiąclecia. Mesjasz, który jest już obecny, a kiedy następnie zostanie objawiony, pokona szatana, który miał panowanie nad śmiercią i uwolni wszystkich z więzienia grzechu i więzienia śmierci, Szeolu, grobu, Hadesu. Słowa naszego Zbawiciela odbieramy tak, jak czytamy je w Objawieniu 1:18. Jam jest on pierwszy i ostatni, i żyjący, a byłem umarły, a oto jest żywy na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci, Hadesu, czyli grobu. Czytamy również prorocze oświadczenie Izajasza w rozdziale 42, wersety 6 i 7 dotyczące Mesjasza i dzieła jego chwalebnego królestwa. Cytat. Ja, Pan, wezwałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Będę Cię strzegł i dam Cię jako przymierze dla ludu, jako światłość dla narodów, abyś otwierał oczy ślepym, wyprowadził więźniów z ciemnicy i z więzienia tych, co siedzą w ciemności. Również w Izajasza 61:1 czytamy: Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę cichym, posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonych w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia. Pan osobiście wypowiedział się na temat tego tekstu i ogłosił, że to On jest tym, który wypełni to proroctwo, tym, który ma uwolnić rodzaj ludzki z więzienia grzechu i śmierci. Tutaj widzimy, jak Słowo Boże zapewnia nas o Bożym współczuciu i miłosierdziu, w tym, że Ojciec Niebieski przygotował odpowiedniego Zbawiciela. Mamy również zapewnienie, że świat tylko czeka na odpowiedni czas, kiedy On, nasz Zbawiciel, będzie działał, aby zerwać więzy, otworzyć bramę więzienia i uwolnić wszystkich więźniów z tego potępienia. Sprawa, która tak ogólnie dotyczy każdego przedstawiciela całej ludzkości w niewoli, grzechu i śmierci, zasługuje na szczególną uwagę. Będzie to bardzo przydatne, korzystne, gdy uważnie przypatrzymy się na sposób, w jaki Słowo Boże jest objaśniane. Apostoł Paweł wyjaśnia to słowo i mówi w liście do Rzymian 5:12. Przetoż, jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Gdy udamy się do pierwszej księgi Mojżeszowej, znajdziemy wystarczające potwierdzenie słów apostoła, jeśli chodzi o historię Adama i jego przestępstwa w kwestii posłuszeństwa wobec Boga. Tam znajdujemy opis jego odrzucenia od społeczności Bożej i wypędzenia z Edenu, które miało na celu porzucenie Adama na rzecz procesu umierania z powodu jego nieposłuszeństwa, grzechu. Tam rozpoczęło się więzienie, tam zaczęło się wzdychanie i umieranie naszej ludzkiej rasy. Słowa Stwórcy na ten temat brzmią następująco. Ciernie i osty rodzić ci będzie ziemia i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. 1 Mojżeszowa 3:18-19. Prawdopodobnie nie ma bardziej bezpośredniego, jaśniejszego i prostszego wytłumaczenia dla tych, którym jasność ich spojrzenia zasłania ludzka filozofia lub ciemność mrocznych wieków. Jest to najbardziej naturalna rzecz na świecie, że zdychanie rozpoczęło się od ojca Adama. Od tego czasu miara i obraz doskonałości wśród jego potomków coraz bardziej oddalały się od podobieństwa do Boga, na które Adam został stworzony. Jego potomstwo, jego pokolenie stawało się coraz bardziej zdegradowane, zdegenerowane duchowo, moralnie i fizycznie. Tak, że do dziś nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nikt nie jest doskonały ani w słowie, ani w czynie, jak czytamy w Rzymian 3:10. Może w nas być wola do czynienia dobra, jak sugeruje apostoł, ale wykonanie tego, co chcemy, to już jest zupełnie inna sprawa. W liście do Galacjan 5:17 Paweł stwierdza, abyście nie czynili tego, co chcecie. Trudność polega na tym, że w stanie śmierci jesteśmy nie w pełni rozwinięci i zbyt słabi, jeśli chodzi o absolutnie dobre uczynki i aby oprzeć się pokusom przeciwnika. To wyjaśnienie interpretuje sprawę bardziej zadowalająco niż jakiekolwiek ludzkie spekulacje na ten temat. I dzięki niech będą naszemu Bogu, że przez to biblijne objaśnienie otwiera się przed nami nadzieja, o której możemy powiedzieć, że jest naszą nadzieją na wybawienie naszej rasy z lochów tego więzienia. W rozpatrywanym kontekście ukazuje się, co następuje. Rzymian 8:20. Gdyż stworzenie, ludzkość, zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, ułomności, niedoskonałości, słabości, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei z powodu przewinienia Adama. Niemniej jednak czytamy, że poddanie znikomości, słabości nie było pozbawione tej nadziei. Zawsze była ta nadzieja, wielka nadzieja, błogosławiona nadzieja, która jest objawiona w Biblii jako nadzieja w Ewangelii. Chcielibyśmy dalej zwrócić uwagę na kontekst, z którego wynika, że ludzkie stworzenie, chociaż zostało poddane temu wszystkiemu z powodu smutku, niedoskonałości i śmierci ojca Adama, nie jest pozbawione nadziei. Czytamy w Rzymian 8:21, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych.
Dies ist eine besondere Erklärung.
Jest to szczególne objaśnienie, ponieważ zauważamy, że nie chodzi tutaj o dzieci Boże, o wybranych pańskich, malutkie statko, ale w ogóle o całe stworzenie, świat. Czy są jeszcze inne wersety, które potwierdzają to stwierdzenie, że ostatecznie Bóg zamierza uwolnić całą rodzinę ludzką z więzów grzechu, śmierci i zniszczenia? Możemy tylko odpowiedzieć tak. I dokładnie tak brzmiało przesłanie aniołów, gdy ogłaszali narodziny Zbawiciela. Czytamy w Łukasza 2:10 i rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Pismo Święte wyjaśnia nam coś jeszcze. Zarówno przyczyny panowania grzechu i śmierci, jak i sposób, w jaki to panowanie zostanie zniszczone w celu wyzwolenia ludzkości. Pismo Święte pokazuje nam, że Pan Jezus poniósł karę za Adama, która zapewniła wybawienie nie tylko Adamowi z boskiego przekleństwa śmierci, ale wszystkim, którzy byli pod potępieniem Boga za grzech Adama, czyli wybawienie dla całego wzdychającego stworzenia. I gdy mówimy o wyzwoleniu wzdychającego stworzenia, to wszystkie zapisy biblijne wskazują na Mesjasza jako boskiego przedstawiciela dla osiągnięcia tego wyzwolenia. Wcześniej cytowaliśmy oświadczenia Jezusa i proroków, że to On właśnie otworzy bramy tego więzienia śmierci dla wszystkich ludzi i uwolni więźniów. Pamiętamy również słowa aniołów, którzy przepowiedzieli radość wielką dla całego rodzaju ludzkiego dzięki narodzinom Zbawiciela, namaszczonego Pana, Mesjasza. W ten sposób każda nadzieja wyzwolenia rodu ludzkiego z grzechu i poniżenia oparta jest na Mesjaszu i Jego dziele, gdy będzie prowadzić do życia całe stworzenie. Opiera się to jedynie na Jego ofiarnym dziele dokonanym na Golgocie i Jego dziele w chwale tysiącletniego Królestwa, które rozpoczęło się wraz z Jego drugą obecnością. W cytowanym tekście apostoł wyjaśnia, że wzdychające stworzenie zostanie uwolnione z niewoli potępienia na wolność i chwałę dzieci Bożych. Znaczenie tego jest jasne. Potępienie przyszło na wszystkich przez Adama, a wyzwolenie z niego przyjdzie na wszystkich przez drugiego Adama. Wszyscy powinni zostać uwolnieni z tej niewoli, niezależnie od tego, jak niektórzy będą korzystać z tych przywilejów. Ci, którzy będą z nich właściwie korzystać, osiągną harmonię ze Zbawicielem i Królestwem Niebieskim, a w końcu, ostatecznie, będą błogosławieni życiem wiecznym. Z drugiej strony ci, którzy po osiągnięciu pełnego zrozumienia i poznania Jego szerokości i długości nadal i mimo to nie skorzystają z przywilejów, wybiorą dla siebie drugą śmierć. Wolność dzieci Bożych od potępienia i śmierci jest w tym wyraźnie pokazana. Aniołowie nie są poddani takiej zgubie, ani nie znają stanu umierania. Jako synowie Boga są wolni od potępienia i śmierci. Adam w swojej ludzkiej naturze był w swej pierwotnej doskonałości również Synem Bożym, co poświadcza Pismo Święte w Ewangelii Łukasza, rozdział 3, werset 38. Ale stracił on to synostwo i dla siebie, i dla wszystkich swoich potomków. W zamian otrzymał poniżenie i niewolę zginienia, zguby. Nadzieją dla Adama i jego potomków jest zatem przez Chrystusa wyzwolenie od mocy grzechu i śmierci do prawdziwej wolności synów Bożych. Jak mówi Pismo Święte, cały 1000 lat przeznaczony jest na dzieło uwalniania rodzaju ludzkiego z różnych więzów ciemności, przesądów, słabości i tego, co zostało odziedziczone. Ci, którzy okażą taką wolę, mają zostać przywróceni do pierwotnego obrazu i podobieństwa Bożego poprzez proces odnowy, tak by mogli ponownie stać się ludzkimi synami Boga na podobieństwo ojca Adama, zanim zgrzeszył. W tym celu pomocne i cenne będą doświadczenia zdobyte przez wszystkich w ciągu 6000 lat upadku, a następnie przez nowe doświadczenia w tysiącletnim okresie zmartwychwstania i podnoszenia ludzkości. Zwróćmy uwagę na sposób, w jaki apostoł Paweł rozważa ten temat wcześniej. Po stwierdzeniu, że grzech jest przekazany przez nieposłuszeństwo jednej osoby, apostoł wyjaśnia w liście do Rzymian, rozdział 5, wersety 12-19, jak następuje. Lecz, 15 werset, lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem, jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, to bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Jak piękne i wyraźne jest to objaśnienie apostoła. Trzeba się zastanowić, jak to jest możliwe, że niektórzy wierzący nie dostrzegają prawdziwego znaczenia tych słów przez tak długi czas, aż do dzisiaj. To pokazuje, że ich oczy są zaślepione przez niebiblijną teorię. Twierdzą i głoszą, że tylko Kościół, małe statko, święci są wybierani, a reszta ludzkości będzie musiała trwać w wiecznych mękach lub zostanie całkowicie wymazana. Błogosławiony jest każdy, kto dzięki łasce Bożej został uwolniony od tego oszustwa i złudzenia i może mieć wgląd i rozumieć długość, szerokość, wysokość i głębokość wielkiego, chwalebnego planu Boga. Widzimy, jak Pan w obecnym wieku Ewangelii troszczy się o Kościół, o oblubienicę, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany, jak mówi Paweł w Efezjan 5:27. Następnie Pan zajmie się wszystkimi dziećmi Adama, które popadły w potępienie przez nieposłuszeństwo i które wielki Zbawiciel kupił swoją drogocenną krwią, aby je uwolnić. I to stanie się, gdy nasz Pan przejmie swoją wielką władzę i panowanie w odpowiednim czasie, jak czytamy w Objawieniu 11, wersety 15-19. Skąd więc, dlaczego tak duże opóźnienie? I często zadawane jest pytanie, dlaczego Bóg tak długo zwleka, aby pozwolić, by przyszły te błogosławieństwa dla świata. Skoro plan Boży jest naprawdę wyższy i doskonalszy niż plany i teorie ludzi, to dlaczego nie zostało to jeszcze pokazane? Dlaczego nie zostało dowiedzione? Dlaczego nie ma wciąż konkretnych dowodów? I dlaczego Bóg pozwolił, aby świat pozostał w niewoli grzechu i śmierci, i dopiero po 4000 lat posłał Zbawiciela. A i nawet wtedy, gdy Odkupiciel kupił świat swoją drogocenną krwią ponad 2000 lat temu, to tylko niewielka grupa ludzkości usłyszała o tym i uwierzyła w jedyne imię pod niebem, przez które wszyscy mają być zbawieni. Apostoł Piotr uczynił na ten temat potężne wyznanie po wylaniu Ducha Świętego, jak czytamy w Dziejach Apostolskich 4:12. Skąd zatem tak duże opóźnienie? Czy nie jest to sprzeczne z twierdzeniem o Bożej miłości, współczuciu i władzy? Jeśli Bóg ma tę miłość, która chce pomóc światu, to czy brakuje mu mocy? Czyżby nie był przypadkiem w stanie zrealizować swojego dobrego planu? Albo jeszcze inaczej, jeśli posiada moc, to czy brakuje mu miłości, czy dobrej woli? Pismo Święte zapewnia nas, że miłość Boża jest nieograniczona i że On już dokonał dzieła zbawienia dla ludzkości za cenę życia Jezusa. Pismo Święte zapewnia nas również, że miłość Boga jest dzisiaj taka sama, jak ta, która objawiła się w Jezusie Chrystusie 2000 lat temu. Wszechmoc Boga również czeka na odpowiedni czas, aby wypełnić wolę Bożą, aby w pełni pobłogosławić wszystkie narody przez Mesjasza, Odkupiciela. Pismo Święte daje nam doskonałe wyjaśnienie tego opóźnienia i zapewnia, że zanim plan Boży obejmie cały świat, aby go pobłogosławić i podnieść, najpierw musi być wykonane i dokończone inne dzieło. Boski plan błogosławienia Adama i jego potomków jest obietnicą odnowienia, która przeznaczona jest na tysiącletnie panowanie Chrystusa, a następnie na podniesienie ludzkości pogrążonej przez grzech z duchowej, moralnej i fizycznej ruiny. I wtedy błogosławieństwa literalnej ziemi przyjdą po to, aby stworzyć na niej odpowiednie miejsce zamieszkania dla doskonale wówczas stworzonego rodzaju ludzkiego, aby podnóżek Boży został wypełniony chwałą. Ale zanim to nastąpi, dzieło zamierzone przez Boga musi najpierw być ukończone. Dzieło wybrania malutkiego statka, wybranego kościoła, jeszcze bardziej wspaniałe. Malutkie statko, zamiast być przywrócone do ludzkiej doskonałości, udowodni Panu swoją wierność aż na śmierć poprzez swoje poświęcenie. I ma ono zapewnienie o udziale z Chrystusem w pierwszym zmartwychwstaniu, czyli o przemianie z ziemskiej do niebiańskiej natury, daleko poza aniołami, księstwami i mocami, na równi ze swoim uwielbionym Zbawicielem i głową. To dzieło odkupienia Kościoła stanowi coś bardzo ważnego i dlatego zajmuje tak dużo czasu. Ci, którzy mają ten wielki przywilej bycia członkami tego wybranego Kościoła i uczestniczenia we wszystkich sprawach ze swoim Odkupicielem, powinni bardzo to cenić. I tak wysoko, by móc powiedzieć z przekonaniem wraz z apostołem, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Jeszcze więcej, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznają za śmieci, żeby zyskać Chrystusa, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. List do Filipian, rozdział 3, wersety 7, 8 i 10. Ale wróćmy do naszego tematowego wersetu i kontekstu. I zauważmy, że apostoł naświetla różnicę między Kościołem a światem oraz wzdychaniem jednego i drugiego. O Kościele mówi on, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Werset 23. Świat natomiast bez Boga, bez nadziei, wzdycha w rozpaczy i smutku. Kościół natomiast ma dobrą nadzieję, która jest pewną kotwicą duszy, która sięga za zasłonę, drugą zasłonę. I dlatego nie wzdycha tak samo jak świat. Jednak bez względu na wszystkie nasze nadzieje, wszystkie nasze radości w Panu, całą naszą społeczność ze sobą, my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, ponieważ my również jesteśmy obciążeni. Wszystkie nasze radosne oczekiwania na przyszłość, mimo świadomości, że wszystkie rzeczy, nawet te złe, służą nam dla naszego własnego dobra i przygotowują nas na nadchodzącą chwałę, mogą nas mimo to obciążać i nie mogą powstrzymać od odczuwania pewnej ilości smutku, żalu, zniechęcenia w naszym ziemskim otoczeniu, okolicznościach. Nierzadko zdarza się, że nasze fizyczne, duchowe i moralne słabości dotykają nas tak dotkliwie, że jako nowe stworzenia nie możemy robić tego, co byśmy chcieli. I gdy mamy smutek, trudno jest okazywać wielką radość, nawet gdy nosimy ją w naszych sercach. Tak więc apostoł sugeruje również, że czasami jesteśmy strapieni w wielkich pokuszeniach, ale nasze wzdychania nie są zewnętrzne i nie powinny być takie, lecz jak mówi nam werset na początku, wzdychamy w sobie, w nas samych. Jest to wzdychanie stłumione i złagodzone dzięki chwalebnym obietnicom i nadziejom. Apostoł wskazuje, że jak zauważamy, zarówno świat, jak i Kościół wzdycha, tylko że czekamy na różne rzeczy. My oczekujemy odkupienia naszych ciał, ale nie naszych ciał w liczbie mnogiej. Oczekujemy bowiem odkupienia całego Kościoła, ciała Chrystusa, jako całości. Niektórzy członkowie już poszli do domu, ale w końcu, ostatecznie, całe ciało Chrystusa będzie skompletowane. I wtedy Go zobaczymy i jako zjednoczone ciało Chrystusa za zasłoną będziemy dziedzić z Nim chwałę. I to jest to, czego my oczekujemy. Jest to to, na co my mamy nadzieję i o co się modlimy. Jednak świat, wzdychające stworzenie, nic nie wie o Bożym planie. Jego wzdychanie jest bez nadziei. Z drugiej strony nam dane jest wiedzieć, co Bóg przygotował dla ludzkości, chociaż ludzkość jest teraz ślepa i nieświadoma. Możemy wiedzieć, że podczas tysiącletniego panowania wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez Chrystusa z przywróceniem od śmierci i oświeceniem oraz wsparciem w sprawach, w kwestiach sprawiedliwości i życia wiecznego. Wiemy, że tylko niepoprawni, nienaprawialni umrą wtórą śmiercią. Apostoł potwierdza, że wzdychające stworzenie czeka na objawienie synów Bożych. Jesteśmy teraz synami Bożymi, jak wyraził to apostoł Jan. Czytamy w pierwszym liście Jana, rozdział 3, werset 2. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Widzimy więc, że nadzieja świata leży w uwielbionym Kościele, którego chwalebną głową jest sam Zbawiciel. Gdy więc Kościół, oblubienica, zostanie wywyższony w chwale tysiąclecia, wtedy rozpocznie się błogosławienie świata i wtedy całe wzdychające stworzenie zostanie uwolnione i otrzyma możliwość wyjścia z duchowej, moralnej i fizycznej niewoli i śmierci do wolności i doskonałości życia jako synowie Boga. Wszystkie te przywileje są zapewnione zasługą drogocennej krwi Chrystusa. Jakże jesteśmy szczęśliwi, że o świcie nowego wieku światło Słowa Bożego tak chwalebnie na nas świeci. Jakże się cieszymy, że nie musimy myśleć tylko o odkupieniu Kościoła i że możemy poddać, że cały świat ma być poddany wiecznym męczarniom. Jak sprawiedliwe, mądre i przyjemne są Boże decyzje, postanowienia. Dostrzegając to, powinniśmy jeszcze bardziej zbliżyć nasze serca do Pana we wdzięcznej miłości. Tak, z naszym najwyższym przywiązaniem do Boga powinniśmy chwalić naszego niebieskiego Ojca, który pokazuje się naszym oczom, bo On jest godny wszelkiej chwały i wywyższenia. Nie możemy oczekiwać, że świat będzie w stanie teraz zrozumieć te sprawy i nie jest też zamiarem Boga, aby teraz zrozumiał On ten plan. Mistrz powiedział do swoich wiernych uczniów, wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym na zewnątrz nie jest dane. I werset 13, dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Mateusza 13, 11 i 13. Ale zrozumieją tylko w wyznaczonym dla nich czasie. A teraz jest czas, aby wezwać wybranych i by udoskonalić świętych. Obyśmy teraz my, których uszy i oczy zostały pobłogosławione przez Pana, z całą wdzięcznością i pokorą, nie tylko zewnętrznie, naszymi ustami, chwalili Pana, ale całym sercem wyznawali Jego miłującą dobroć i łagodne miłosierdzie. Jesteśmy Mu winni najwyższe uznanie, uświęcając coraz bardziej nasze serca i oddzielając je od świata, jego pragnień i egoizmu. Prowadźmy dobrą walkę z grzechem w naszych śmiertelnych ciałach, chociaż bowiem słabości ciała nie są przypisywane nowym stworzeniom spłodzonym z Ducha Świętego, to jednak przez Ducha Bożego możemy mieć coraz większe pragnienie tej doskonałości, która jest najprzyjemniejsza dla naszego Ojca i dla naszego Pana. Chciejmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby to osiągnąć i nie akceptujmy tego i nie uznawajmy tego, że możemy to osiągnąć własnymi siłami. Powinniśmy mieć pełną ufność w zasłudze raz na zawsze złożonej ofiary Jezusa Chrystusa, która jest wystarczająca za wszystkie grzechy świata. Bracia i siostry, pozwólmy się przygotować do tego chwalebnego kapłaństwa, skoro zrozumieliśmy nasze powołanie do królewskiego kapłaństwa, aby w tym pomóc Panu całego wzdychającego stworzenia. Amen.